Kim Brudziński, czy według pana minister Ziobro powinien formować tego typu oskarżenia? Przypomnę, że robił to w towarzystwie szefa CBA.
Oczywiście, tylko ja bym miał taką olbrzymią prośbę zarówno do pani redaktor, jak i do wszystkich moich rozmówców, żeby zechcieli spojrzeć na kontekst całego tego zdarzenia. Otóż my nie mówimy o lekarzu powiatowym, my nie mówimy o zarzucie, czy też o zarzutach stawianych osiągnięcie korzyści w wysokości 50 zł, tylko mówimy o człowieku, który był uważany i przez wielu jest nadal uważany za guru polskiej transplantologii, który był szefem kliniki MSWiA, czyli szpitala, no nie powiatowego, przyzna pan premier Pawra rację, i był człowiekiem, któremu CBA postawiło, no nie szefem kliniki, ale szefem, był ordynatorem kardiochirurgii. CBA postawiło ponad 50 zarzutów dotyczących korupcji, nie w wysokości 50 zł, tylko ja nie chcę, kilkuset tysięcy, ale pani redaktor pozwoli.
Ale ja nie chcę powtarzać tego ciągle. Ale pani redaktor pozwoli. Mówimy o zarzucie morderstwa.
Który to zarzut sąd pierwszej instancji uznał za wysoce prawdopodobny, stosując areszt tymczasowy, a sąd wyższej instancji, no w opinii wielu prawników, w sposób co nieco kuriozalny odrzucił, ale stosując
czyli
bardzo
rozumiem,
wysoką...
Że jak się taki zarzut przyjmuje, to nie jest to kuriozalne, ale jeżeli sąd mówi, redaktor, że nie zachodziło duże prawdopodobieństwo, to pan mówi, że to jest kuriozalne.
Ale pyta pani i nie pozwala odpowiedzieć, więc jeżeli pani pozwoli, to dokończę. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce uważa, że problemem polskiej medycyny jest to, że pan doktor Mirosław G. został zatrzymany w świetle kamer i tak naprawdę to minister Zbigniew Ziobro stoi za całą patologią polskiej służby zdrowia, również za gigantycznymi łapówkami. I to, o czym mówił pan przed chwilą pan premier Giertych, problemem, pani redaktor, dzisiaj polskiej służby zdrowia nie jest pan minister Ziobro, tylko problemem jest to, że pacjenci kierowani na zabiegi ratujące życie wielokrotnie są pacjentami szeregowanymi według tych, którzy zapłacą pod stołem albo nie zapłacą. I teraz oczywiście nie można formułować wniosku wprost o dokonaniu zabójstwa. Jeżeli pacjent o podobnym schorzeniu nie zostaje dopuszczony do zabiegu tylko dlatego, że go na to nie stać, żeby pod stołem zapłacić profesorowi, a zostaje dopuszczony człowiek, którego stać na to, żeby ofiarować zegarek wartości rocznej pensji prezydenta Polski, no to chyba jest to chora sytuacja i pani przyzna
Panie pośle, chciałem panu powiedzieć, że chodziło o konkretnego pacjenta w tym przypadku, a pan mówi ogólnie.
Ja mówię o tym, że zarzut minister... został postawiony przez prokuratora, który jest do tego wręcz zobligowany, żeby taki zarzut, jeżeli są przesłanki, postawić, a sąd pierwszej instancji ten zarzut podtrzymał. Więc nie brońcie panowie sytuacji, czy szanowni państwo, nie brońcie sytuacji takiej, która jest sytuacją rodem z trzeciego świata, a nie ze środka Europy. Jeżeli profesor, jeżeli osoba kreowana na autorytet medyczny, pani redaktor przed chwilą była uprzejma stwierdzić, że środowiska inteligenckie zorganizowały spotkanie, na którym być może, cytując pana premiera, pan Mirosław G. byłby przyjmowany owacyjnie. Więc po pierwsze, nie środowiska inteligenckie było, bo tam może kilku czy kilkunastu wybitnych przedstawicieli polskiej inteligencji, ale na tym spotkaniu był też pan minister Wachowski, pan minister Siwiec, pan minister Ungier, który w moim głębokim przekonaniu z wybitnym przedstawicielstwem środowisk inteligenckich nie ma nic wspólnego, jeżeli...
No dobrze, źle powiedziałam. Spotkanie zorganizowane przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Wałęsę i Andrzeja Olechowskiego, ale chodzi mi o to, że pan minister sprawiedliwości powiedział, że nikt przez tego pana życia nie straci. Uważa pan, że słusznie powiedział, tak?
Ja uważam, że od tego jest sąd, a nie ja, ani pani redaktor, żeby o tym decydować.
Nie, to właśnie powiedział o tym pan
Ziobro.
Ziobro
jest prokuratorem generalnym, przypominam.
Ryszard Czarnecki.
Z tej naszej debaty jest jedna bardzo ciekawa sugestia pana premiera Pawlaka, który wzywa aparat państwa, aby aparat państwa nie zajmował się przypadkami, gdy lekarz powiatowy...
To jest interpretacja posła Czarneckiego.
Ale co pan sądzi nie o słowach Waldemara Pawlaka, tylko
uważam,
o tym, co się wydarzyło?
Rzeczą skandaliczną, że były premier, pan premier Pawlak, mówi, że nie należy ścigać.
Rzeczą skandaliczną jest pokrętność europosła Czarneckiego.
No ale panie premierze, no pan mi przerywa, ja wysłuchałem ze zdziwieniem tego, co pan powiedział. Panie premierze, no, pan jest człowiekiem niekulturalnym, ja bym się z tym nie zdradzał. Jak pan pozwoli, jednak skończę. W moim przekonaniu dobrze, że policja ściga lekarzy powiatowych, którzy dają ludziom zwolnienia nawet za 50 zł, to dla pana jest mało, natomiast uważam, że jest to przestępstwo i dobrze, że policja się zabrała.
Panie pośle, wracając do tematu,
pan minister Ziobro jest uważany także przez dużą część opozycji, także przez dziennikarzy.
Proszę nas z najlepszych
ministrów tego rządu. Nie uchodzi za sensata, nie uchodzi za człowieka, który robi pewne rzeczy pod publiczkę. I przypomnę teraz państwu wszystkim, że postępowanie w tej sprawie dalej będzie trwać. Jestem ciekaw, jakie będą miny niektórych z panów, gdy za parę miesięcy okaże się, że ów Mirosław G. będzie skazany.
Za morderstwo.
Na przykład, sprawa nie jest przesądzona.
Oczywiście.
Ja bym w tej chwili nie chodził od ściany do ściany i nie, że tak powiem, kreował wyroków w te albo we w te, tylko poczekał spokojnie na to, co zrobi prokuratora i sąd. I powiem szczerze,
ale czy pan, no właśnie, ale czy czekał ale minister pośle, Ziobro z tym swoim stwierdzeniem, czy czekał na orzeczenie, a co jest prokuratorem? Jest minister sprawiedliwości, również jest politykiem.
Generalny minister sprawiedliwości ma bardzo dużo danych, do których ja na przykład, ani także nikt z panów przy tym stole, ani pani nie ma dostępu.
Ale sąd miał dostęp.
Ale panie pośle,
sąd miał
czy
dostęp,
można...
Tak się składa, sąd, że udało się sądowi...
Sąd w pierwszej instancji powiedział co innego niż sąd w drugiej instancji. Zobaczymy, jaki będzie wyrok ostateczny. Ja bym naprawdę nie kreował tej tezy o niewinności doktora.
Ale nikt Mustawa tutaj przy tym stole nie kreuje.
Czy ja mógłbym powiedzieć dwa słowa, bo ja pierwszy przemawiałem. Proszę państwa, przy tym stole, a także w Polsce, nikt nie jest przeciwny zwalczaniu korupcji. I jeśli również jestem o tym przekonany, pan premier Pawlak, który jest z nami, podał może niezręczny przykład, ale to tylko tyle. Wszyscy wiemy, że to jest niezwykłe zadanie, a także jest to wielkie zadanie w służbie zdrowia. Ja nawiązuję do słów pana premiera Giertycha, pana przewodniczącego Brudzińskiego. To właśnie tak jest.
I ten rząd jesteśmy, na to w końcu
jesteśmy,
wziął.
Jesteśmy,
rząd wziął.
Wszyscy o tylko, tym mówili, natomiast ty, rząd czy można, to realizuje. Ale czy można to dokończyć?
No, oczywiście, proszę.
Otóż jeśli zwalcza się korupcję metodą cel uświęca środki, wylewa się dziecko z kąpielą. Problem jest taki, że być może zostaną udowodnione jakieś poważne sprawy korupcyjne panu doktorowi. To jest możliwe panu profesorowi. Ale dzisiaj to jest tak mętna woda wokół całej sprawy, że właściwie przestała to być czysta, naturalna, oczywista walka z korupcją. Zaczynamy mówić o zupełnie różnych, niestworzonych rzeczach właśnie dlatego, że tak dramatycznie przesadzono, jeśli chodzi o początek całej sprawy, że wywleczono ją w sposób zupełnie absurdalny, zarzucając człowiekowi świadome zabójstwo. To jest bardzo niebezpieczne w służbie zdrowia, a szczególnie w tym, co robił profesor, to znaczy transplantologii. Więc ja uważam, że co do korupcji, to lepiej nie dyskutować, dlatego że poczekamy, jakie będą wyniki. My mówimy o sposobie, w jaki zabrano się do tej sprawy, zgodnie z zasadą cel uświęca środki.
W każdym razie pan...
Nikt korupcji tu nie kwestionuje, jak z tego co słyszę, tylko jest
kwestia... Walki z korupcją nikt nie kwestionuje.
W sprawie pana doktora G., który został spektakularnie aresztowany i którego minister Ziobro podsumował na konferencji prasowej bardzo dobitnie, tej nikt nie broni pana ministra, pana doktora Mirosława G. Przed zarzutami korupcji, bo tam zdaje się sprawa jest zupełnie ewidentna.
Ale przepraszam bardzo, nie o tym mówimy cały czas.
Ziobro zrobił taką konferencję po skazaniu doktora G., to wszyscy byśmy byli tutaj pełni podziwu dla pana ministra Ziobro.
Właśnie,
a problemem służby zdrowia dzisiaj jest nie ta spektakularność aresztowań, tylko
robi.
Problemem w służbie zdrowia będzie za chwilę strajk lekarzy i brak pielęgniarek. I to będzie problem. I obawiam się, że prokuratorzy nas nie uleczą w tej sytuacji.
No w każdym razie, tak jak powiedział pan premier Buzek, państwo wiedzą, co się dzieje z przeszczepami. Państwo wiedzą, ilu pacjentów nie może się doczekać na przeszczepy. Już się nie doczekało ilu pacjentów. A jeszcze wiemy, że doktor G., no pewnie słusznie, już nie pracuje w MSW. Tak jak wczoraj powiedział, rzecznik stracił pracę, bo przez 3 miesiące nie przychodził do pracy. Chciałam teraz porozmawiać o Ludwiku Dornie, o tym, że pan marszałek Ludwik Dorn późnym wieczorem, tuż przed posiedzeniem Trybunału, napisał list do IPN-u z prośbą o ujawnienie materiałów dotyczących sędziów i ich bliskich. Co pan na to, Jan Rokita?
Atmosfera związana z orzeczeniem Trybunału była od samego początku nie najlepsza.
Panie pośle, ale ja nie chcę mówić o atmosferze, tylko o tym liście, że w liście było napisane, że prosi o dane dotyczące sędziów i ich bliskich.
Nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, że ja właśnie o tym mówię, mówiąc o owej atmosferze. Więc ta atmosfera była rzeczywiście dość kiepska, a wynikała z jednej zasadniczej rzeczy, mianowicie z czasu i z okoliczności, mianowicie z tego, że o ile dobrze rozumiem, dzień przed orzeczeniem Trybunału, czyli tak zupełnie w ostatniej chwili dla pewnego sztucznego udramatyzowania zdarzeń, pojawił się najpierw list o tym, iżby marszałek Sejmu chce mieć dostęp do wiedzy o ubeckiej wiedzy o członkach Trybunału i ich rodzinach, a jak to się nie udało, no to było te nocne poszukiwania posła Mularczyka, które się zakończyły owym dość chybionym jego wystąpieniem przed Trybunałem następnego dnia. Otóż są tu następujące rzeczy, się stały absolutnie niewłaściwe. Po pierwsze, niewłaściwe było to, że marszałek Sejmu próbował sobie przyznać kompetencje do zapoznawania się z ubeckimi papierami sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, niewłaściwe było to, że ktokolwiek się domagał informacji o rodzinach członków Trybunału Konstytucyjnego. To już poza wszystkim, że jest niewłaściwe, to jest także na dodatek jakoś tak głęboko chyba niehonorowe, tak bym powiedział to delikatnie. Po trzecie, niewłaściwe było to, że po godzinach pracy, jak się wydaje, posła Mularczyka dopuszczono w jakimś nagłym trybie przed posiedzeniem Trybunału do archiwów IPN-u. Po czwarte, niewłaściwe było to, że poseł przedstawił to na posiedzeniu Trybunału, te akta, w sposób taki, który sugerował inną ich zawartość niż to, co tam rzeczywiście jest. Innymi słowy, te cztery niewłaściwości aż się rzucają rzeczywiście w oczy i wszystko, co się działo wokół tego orzeczenia, czy ściślej rzecz biorąc przed jego orzeczeniem, stworzyło zły klimat wokół tego orzeczenia i stworzyło taką sytuację, w której prezes Trybunału i przywódcy obozu rządzącego weszli tak naprawdę w quasi-polityczną polemikę w ostatniej chwili, co nie było rzeczą dobrą.